Drodzy Państwo, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Dzisiaj podejmujemy temat obrona wolności i tożsamości Polski w globalnym świecie. Temat istotny, aktualny i myślę, że warty podejmowania jak najczęściej, by mieć pewien ogląd rzeczywistości, by mieć też pewną świadomość i dokonywać odpowiednich wyborów, rozumieć świat, rozumieć Europę, rozumieć Polskę. Zapraszam Państwa do tego, by słuchać, ale też by aktywnie uczestniczyć w tych rozmowach niedokończonych. Po wprowadzeniu będzie okazja i moment do tego, by telefonować, by rozwijać temat, by zadawać pytania, jak to zwykle jest w rozmowach niedokończonych. Nasi dzisiejsi goście, pan minister Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Witam serdecznie, panie ministrze.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam. I pan Dariusz Matecki, radny miasta Szczecin.
Szczęść Boże, witam państwa.
Witam również bardzo serdecznie. W telewizji ten temat podejmowaliśmy, oczywiście tutaj nowe grono słuchaczy i myślę, że warto też pewne kwestie na początek już uporządkować. Podejmujemy temat o obronie wolności, tożsamości Polski w globalnym świecie. Pana ministra Romanowskiego chciałbym zapytać na początek, czego bronimy? Co to jest ta polskość? Co to jest ta nasza tożsamość? Jakie wolności, czy ogólnie pojęta wolność, jak ona jest nadużywana, czy jak jej jesteśmy pozbawiani?
Tak, rzeczywiście żyjemy w takich czasach, kiedy musimy bronić właśnie tych podstawowych wartości, bo wolność, czy solidarność, czy sprawiedliwość, słuszność, to są pewne wartości, pewne dobra, które mają odzwierciedlenie i w systemie prawnym, to jako przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości zawsze warto to podkreślać, bo system prawny ma na celu przecież obronę, kultywowanie również tych dóbr, które są częścią naszego dobra wspólnego, którym jest Polska. I rzeczywiście żyjemy w czasach takiej zorganizowanej presji czy inwazji ideologicznej na te wartości właśnie. I myślę, że trochę można odpowiedzieć na to trudne przecież pytanie, bo jakże szerokie, czym jest wolność, czym jest tożsamość, właśnie patrząc na wrogów, tak, na to, kto atakuje, z jakich powodów i jakimi pobudkami się kieruje, bo rzeczywiście mamy do czynienia z tą presją, ale mieliśmy ją zresztą w historii naszego narodu, naszej wspólnoty narodowej wielokrotnie, tylko kiedyś to były czołgi, samoloty czy artyleria, a teraz mamy innego rodzaju, można by powiedzieć, narzędzia, żeby dokonywać tej presji czy inwazji, jak właśnie mass media, jakieś naciski finansowe, jak na przykład mechanizm warunkowości, czy właśnie powiązania budżetu z ideologią właśnie w Unii Europejskiej, czy jakieś akty prawne, jak genderowe strategie Unii Europejskiej, a generałami są właśnie tacy ludzie jak pani Karina Barley, która mówiła o głodzeniu Polski, Vera Jourova, czy pani komisarz Dali, na przykład, która grozi, że będzie zabierać środki finansowe gminom polskim, które mówią o ochronie rodziny. Więc jakby widzimy, że właśnie to jest przedmiotem ataku, bo rodzina, kościół, nasza tożsamość narodowa, państwo narodowe, jak to Dariusz Matecki mówił w części telewizyjnej, bo właśnie na to idzie ten atak, w szczególności na rodzinę, na tożsamość właśnie, tożsamość człowieka wręcz. I tutaj widzimy, jak bardzo ta ideologia gender, jak różnego rodzaju właśnie dokumenty w ostatnich latach europejskie, ale nie tylko, są przesiąknięte właśnie, można by rzec, z uporem godnym lepszej sprawy, wprowadzane są tam właśnie takie ideologiczne wstawki, jak właśnie na przykład ta ostatnio strategia Unii Europejskiej przygotowana przez Komisję, która właśnie zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do tego, żeby właśnie tak zwany gender mainstreaming, czyli ukierunkowanie na promowanie tej ideologii, żeby to wprowadzać właśnie we swoich wszystkich politykach. No i właśnie patrząc na to, co jest atakowane, możemy powiedzieć, no, że jednak rodzina, Kościół też, ale czy wspólnota narodowa, to jest właśnie ten przedmiot ataku. A mamy do czynienia właśnie z atakiem, można by rzec, o charakterze takim no, właśnie ideologicznym, neomarksistowskim. Ta właśnie ideologia jest, ma takie źródła. Kiedyś była walka klas, teraz próbuje się przedstawiać rzeczywistość jako walkę, można by rzec, płci, że źródłem wszelkiego zła w społeczeństwie ma być ludzka płciowość, ma być to, że jesteśmy mężczyznami albo kobietami, tertium non datur, prawda, to jest ta metoda, można by powiedzieć, żeby zniszczyć rodzinę, potem kościół, naród jako wspólnotę, jako coś, co daje poczucie właśnie tożsamości, daje poczucie wolności, daje nie tylko poczucie, ale jakby realnie zapewnia coś takiego właśnie jak możliwość decydowania, ukierunkowania naszego chcenia, naszego działania na to, co uważamy właśnie, będąc częścią, wychowani w tej wspólnocie, za to dobro dla nas. I właśnie widzimy ten atak, prawda? I jak patrzymy na tych aktorów, no to prawda, ten brukselsko-berliński, nazwijmy to establishment aktualnych elit europejskich, które są bardzo mocno lewicowe, że wręcz lewackie, jak popatrzymy na proweniencję taką, bym powiedział, ideową tych ludzi, no to jest właśnie często ten marksizm, neomarksizm. I sam byłem świadkiem, jak bardzo na przykład, no już na szczęście były premier Holandii, Mark Rutte, nastawał wręcz, żeby pojęcie gender w strategii, to ostatnie wydarzenie z końca zeszłego roku, w strategii Unii Europejskiej dotyczącej Afryki koniecznie przeforsować. My się temu sprzeciwialiśmy, Węgry również się do nas przyłączyły i proszę sobie wyobrazić, że w końcu strategia, można powiedzieć, padła, dlatego że Holandia jakby właśnie z tym uporem godnym lepszej sprawy, zamiast zajmować się realnymi problemami, z którymi boryka się Afryka, no w końcu nie doszło do porozumienia i stworzenia pewnego dokumentu, który może nie był jakiś ważny czy fundamentalny, ale chodzi o symbol. Chodzi o symbol, że dla nich ważniejsze jest gender niż właśnie realne działania Unii Europejskiej. No, też pokazuje potem sytuacja, gdzie okazuje się, że można powiedzieć, złodziej krzyczy łapać złodzieja, no bo rząd Holandii był tym, który najbardziej atakował Polskę właśnie za rzekomo naruszanie standardów praworządności, gdzie dla nich standardem praworządności jest, czy braku praworządności jest to, że w Polsce mamy małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety i odrzucamy właśnie związki homoseksualne, tym bardziej adopcje przez nie dzieci. Dla nich to już jest właśnie naruszenie ich pojęcia praworządności. To jest właśnie kompletne odwrócenie pojęć, kompletna redefinicja tych pojęć, które jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu przecież nie budziły żadnych wątpliwości. No ale okazuje się, że właśnie to rząd Holandii naruszał te standardy praworządności, co wyraźnie też pokazały działania ich parlamentu, bo okazuje się, że dyskryminowali właśnie rodziny, które miały pochodzenie właśnie mieszane z małżeństwa z osób z innych krajów, gdzie były właśnie, można by rzec, tu dyskryminowane, czy karane, czy nasyłano na nie instytucje skarbowe, prawda? To pokazuje właśnie, z kim my mamy do czynienia. Z ludźmi, którzy bardzo często pod płaszczykiem ideologii załatwiają swoje właśnie brudne interesy i kiedyś nazwałem Holandię jako grzyb na ciele Unii Europejskiej. Myślę, że te ostatnie wydarzenia ujawnione właśnie pokazują prawność jednak tego określenia, a my zresztą jako Solidarna Polska jako pierwsi informowaliśmy o tych podwójnych standardach, prezentując na przykład raport o łamaniu praworządności w Holandii w zakresie podatków, gdzie sygnalizowaliśmy właśnie to, że Holandia jest tak naprawdę pralnią czy rajem podatkowym, gdzie wyprowadza się pieniądze z Unii Europejskiej do rajów podatkowych. Można jeszcze wspomnieć o eugenice, która jest w Holandii na porządku dziennym tak naprawdę w ramach ich polityki eutanatycznej. To jest właśnie ta zagranica, a nasza piąta kolumna, no wystarczy popatrzeć na ostatnie działania aktualnego jeszcze rzecznika praw obywatelskich, pana Adama Bodnara, które no właśnie, można powiedzieć, styczeń jest dla niego takim ciekawym miesiącem, bo pamiętam w zeszłym roku Adam Bodnar oczekiwał, sformułował żądanie, żeby rodzice nie mogli zwalniać dzieci z zajęć o przeciwdziałaniu tak zwanej dyskryminacji LGBT, które były tak naprawdę zajęciami, które były właśnie deprawacją czy promowaniem właśnie tych, nazwijmy to, delikatnie niestandardowych postaw, co jest ewidentnie działaniem niezgodnym z konstytucją, z prawem rodziców do tego, że oni mają prawo wychowywać dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, właśnie tymi zgodnymi z naszą tożsamością, a nie z tym, co wymyśla sobie na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich, który no, działa na, można powiedzieć, takie ideologiczne zlecenie brukselskiego establishmentu. I to działanie po prostu nie powinno mieć miejsca. A teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której występuje z inicjatywą, z tezami, że właśnie pojęcie gender, czy jak to nieco eufemistycznie na język polski jest czasami tłumaczone, płeć społeczno-kulturowa, która jest kompletnym zaprzeczeniem tego, czym jest płeć jako coś identyfikowanego biologicznie, no twierdzi, że to wcale nie jest groźne i nasze tezy, na przykład, że czy to w konwencji stambulskiej, czy w innych dokumentach, czy tak jak właśnie mówiłem na początku w strategii Komisji Europejskiej wobec Afryki, że to są pojęcia jasne i określone. Jest dokładnie odwrotnie, to jest jakaś pseudointelektualna papka, taki neomarksistowski wymysł zachodnich doktrynerów w stylu Sorosza. I właśnie z takimi właśnie, można by powiedzieć, wrogami mamy do czynienia, wrogami ideologicznymi, a atak idzie no, właśnie na tradycyjnie rozumianą rodzinę, na te klasyczne wartości, które opierają się, czy wypływają, można by powiedzieć, z tej tradycji klasycznej greckiej filozofii, opartej na pojęciu prawdy, z prawa rzymskiego, które jest oparte na właśnie wartości sprawiedliwości, no i z moralności chrześcijańskiej, która jest oparta na miłości, na właśnie tej międzyludzkiej solidarności. A tak kończąc, no efekt na przykład mamy taki, że atakuje się na przykład polskie miasta, które podejmują uchwały, że chcą działać w zgodzie z polskim porządkiem prawnym, chroniąc rodzinę i sprzeciwiają się promowaniu na przykład ideologii gender, ideologii LGBT. I za to są atakowane, za to jeśli szkaluje się, że mają charakter rzekomo dyskryminujący i za to właśnie próbuje się pozbawiać ich środków, jak to miało miejsce w przypadku na przykład Tuchowa z z Małopolski, gdzie komisarz Dali właśnie sugerowała, że właśnie to miasto zostało pozbawione środków właśnie z tego powodu, że podjęło taką uchwałę. My na to się nie godziliśmy, my daliśmy wyraźny sygnał, wsparliśmy Tuchów, żeby również po to, żeby pokazać, że jesteśmy z wami, tak? I że wspólnie mamy obowiązek bronić naszej chrześcijańskiej, narodowej tożsamości, która rzeczywiście jest zagrożona, która jest zagrożona tą presją ideologiczną, która jest, można by rzec, wszechobecna, ale właśnie nie wszechmogąca. Nie chcę, żeby to brzmiało jako jakieś podejście, można by rzec, związane ze zniechęceniem. Jest dokładnie odwrotnie, że mamy wiele przecież przykładów, właśnie już czasami teraz przytaczałem, że jeżeli jesteśmy stanowczy, jeżeli wiemy, jakie są nasze przekonania, jeżeli jesteśmy też przekonani co do wartości tego, co bronimy, a my jesteśmy przekonani, to możemy wygrywać i mamy wiele przykładów właśnie takich działań, więc też można by powiedzieć, że właśnie Radio Maryja czy Telewizja Trwam jest doskonałym właśnie przykładem tego, że taka determinacja jest czymś, co tworzy wielką wartość i może zmieniać Polskę.
Bardzo dziękuję. To pan minister Marcin Romanowski. Pan Dariusz Matecki, radny miasta Szczecin. Panie Dariuszu, pan minister wspomniał o tym, czym jest ideologia gender, czy ideologia LGBT, kwestie źródła neomarksistowskiego i tak dalej. To też nie tylko sama ideologia, ale za tą ideologią ktoś zwykle stoi. To są potężne pieniądze, które idą do poszczególnych organizacji organizujących marsze na przykład i ta spontaniczność trochę sztuczna, kreowana jakaś kartoniada, wypisywanie flamastrami haseł na kartonach ma robić i stwarzać takie wrażenie, że to jest całkowicie oddolne i spontaniczne, ale musimy sobie też uświadamiać, jak to jest w rzeczywistości.
Tam nic nie jest spontaniczne, nic nie jest oddolne. Ale może zacznę tak na początku od, bo tutaj mamy mówić o tożsamości, o wolności. Więc kilka słów może o tym, czym jest wolność dla tej drugiej strony. Czyli dla lewicy, dla tych pań, które wychodzą teraz na ulicę, między innymi w tej chwili pod Sejmem są kolejne nielegalne zamieszki organizowane przez Strajk Kobiet. Dla tych ludzi wolność może służyć jedynie samorealizacji. Podczas kiedy jako konserwatyści wierzymy, że wolność może być też wykorzystywana do podążania na przykład za naukami Chrystusa, do służenia Polsce czy do ochrony rodzin. A podstawą wolności chrześcijańskiej jest wolność do decydowania. I to w tej chwili jest zagrożone nie tylko przez instytucje unijne, które grożą na przykład Polsce jakimiś sankcjami finansowymi, ale też przez właścicieli mediów społecznościowych. W mediach społecznościowych dzisiaj toczy się właściwie duża część debaty politycznej, społecznej. W rękach kilku tak naprawdę osób, czyli właściciela Twittera, właściciela Google, właściciela Facebooka, jest tak naprawdę moc do decydowania o tym, kto dotrze ze swoim przekazem, kto może publicznie w ogóle się wypowiadać na tematy polityczne, na tematy społeczne. Najlepszym tego przykładem, znaczy może podam kilka przykładów. Ostatnio zablokowano w większości mediów społecznościowych konto urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jest to taki najbardziej jaskrawy przykład skrajnej cenzury. Człowiek, który pisze, który jest, sprawuje urząd, pisze to tak naprawdę, co uważa i ma do tego pełne prawo, ma wolność, powinien mieć wolność słowa, wolność wypowiedzi. Jeśli chodzi o podobne działania w Europie, w Irlandii miało miejsce referendum dotyczące prawa do zabijania swoich dzieci, czyli do aborcji. I tam Facebook, który dociera właściwie do całych społeczeństw, zablokował możliwość wykupywania płatnych reklam środowiskom pro-life, jednocześnie za darmo promując wszystkie materiały tej drugiej strony, tej strony proaborcyjnej. W naszym kraju niedawno usunięto najpopularniejsze na Facebooku konto, akurat tutaj polityka, z którym ja się w dużej mierze nie zgadzam, ale jestem ostatnią osobą, która zabierałaby mu prawo do wypowiedzi publicznych, czyli pana Janusza Korwina-Mikkego. Wcześniej blokowali między innymi profile Marszu Niepodległości, profile Ruchu Narodowego, również moje prywatne profile blokowali, na przykład za zdjęcie człowieka idącego z różańcem w ręku. Tego typu materiały, czy materiały historyczne, ja się zajmuję bardzo historią, w tej chwili rejestruję ośrodek monitorowania antypolonizmu i bardzo często poruszam tematy np. ludobójstwa wołyńskiego. I te tematy są i na Google, na YouTubie, i na Facebooku, są po prostu banowane, usuwane jako coś niezgodnego z regulaminem. Jednocześnie wszelkie tematy lewicy polegające na skrajnym uderzaniu w nasze wartości, nasze święte postaci, w Kościół, w świętego na przykład Jana Pawła II, czy świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, to wszystko zawsze jest pokazywane jako zgodne z regulaminem Facebooka. I tutaj Ministerstwo Sprawiedliwości w działaniach ministra Sebastiana Kalety i ministra Zbigniewa Ziobro zaprezentowało taką innowacyjną w sumie możliwość odwołania się od decyzji jednostronnej tych serwisów. Bo dotychczas ten serwis po prostu banował kogoś, zabierał mu możliwość debaty i tyle. W tej chwili będzie, jeśli ta ustawa przejdzie przez Sejm, w tej chwili trwają prace rządowe nad tą ustawą, no to każda osoba będzie mogła się odwołać. Powstanie rada, która będzie się składać z ekspertów w zakresie wolności słowa, w zakresie mediów, Rada Wolności Słowa i każdy będzie mógł do niej skierować no po prostu taką odezwę, że jego prawa zostały naruszone. I maksymalna kwota kara administracyjna, jaką rada będzie mogła nałożyć na taki serwis społecznościowy, to będzie aż 50 milionów złotych. I podobne rozwiązania funkcjonują w Niemczech i we Francji. I kiedy dzisiaj mówimy o tożsamości, to też warto tutaj wspomnieć o tym, że bardzo często chcemy wprowadzać podobne rozwiązania, jak funkcjonują w innych krajach Unii Europejskiej, a nam się tego zabrania. I to bardzo często widzieliśmy w przypadku reform wymiaru sprawiedliwości, kiedy podobne rozwiązania funkcjonują na przykład w Niemczech, a u nas politycy opozycji mówią, że tego typu rozwiązań wprowadzać nie można. I mam nadzieję, że w przypadku wolności słowa w internecie ta właśnie ustawa zaproponowana przez ministra Kaletę zostanie przyjęta i będziemy pierwszym takim państwem w Unii Europejskiej, takim inicjatorem tego, że rzeczywiście walczymy o wolność. Ponieważ lewica musi pamiętać, że ta lewica europejska przede wszystkim, że my z tej wschodniej części Unii Europejskiej znakomicie wiemy, co znaczy być wolnym, ponieważ przez stulecia walczyliśmy o tę wolność. To szczególnie było widoczne w XX wieku, kiedy o wolność po prostu musieliśmy się bić. Kiedy o wolność ginęły miliony Polaków i po prostu musieliśmy tę wolność sobie wywalczyć. I dzisiaj, kiedy ktoś nam mówi o tym, co to znaczy być wolnym, czy mówi to nam Niemiec z narodu, który rozpoczął wojny światowe, który wymordował miliony ludzkich istnień, który palił ludzi w piecach. Kiedy mówi nam to Francuz czy Anglik z narodów, które mają na rękach krew też milionów ludzkich istnień z czasów kolonializmu. Czy mówi nam to Belg, gdzie z narodu tak naprawdę, który wymordował w jednym państwie miliony ludzi w Afryce. To były zbrodnie obrzydliwe i tam rasizm, taki prawdziwy rasizm panował jeszcze w latach 50., 60., nawet 70. I oni nas dzisiaj będą do czegokolwiek pouczać i mówić nam, czym jest wolność. Dla lewicy wolność to dzisiaj głównie hasła wolność, swoboda, czyż słynne, niedługo będzie w telewizji bardzo głośne, rób ta co chceta. Ale to nie jest wolność. I dla nich wolność to jest niszczenie naszych autorytetów. Niszczenie moralnych punktów odniesienia, czy prymat praw jednostki, czyli na przykład wprowadzenie aborcji, wprowadzenie eutanazji, legalizacja narkotyków. I to wszystko ma zastąpić akceptowalne od lat przez społeczeństwo normy. Ma to doprowadzić też do likwidacji państw narodowych, do wymieszania się społeczeństw, żeby nikt nie był już tak przekonany o swojej tożsamości. Do tego się przyczynia ideologia gender, ideologia właśnie LGBT, nieograniczony napływ migrantów do Europy. To między innymi George Soros aktywnie bardzo wspierał. Jak oni niszczą nasze autorytety? Kiedy już właśnie mówiłem to w poprzednim nagraniu dla telewizji Trwam, przykładem, najlepszym tego przykładem jest święty Jan Paweł II. Autorytet, jedna z najwybitniejszych osób w historii naszego kraju. W Szczecinie kilka dni temu zamazano czerwoną farbą, zdewastowano pomnik Jana Pawła II. Zamazano hasła dotyczące rodziny, że kraj jest wtedy silny, kiedy rodzina jest silna. To były słowa, które padły na jasnych błoniach w Szczecinie z ust właśnie świętego Jana Pawła II. W całym kraju te pomniki Jana Pawła II są dewastowane. W internecie masowo obraża się, znieważa się postać świętego. Tak samo w Szczecinie kilka miesięcy temu zdewastowano mural rotmistrza Witolda Pileckiego. Najwspanialsze karty naszej historii, najwspanialsze postaci z naszej historii są przez lewicę niszczone, atakowane, ponieważ te postaci niosą ze sobą bardzo dobre moralne wartości. Na te postaci mogą się ludzie powoływać, że patrzcie Polacy, to są nasi bohaterowie. Nie jest bohaterem jakiś Adam Michnik czy Jurek Owsiak, który właśnie krzyczy to rób ta co chceta, tylko mają się dzieci wzorować na przykład na rotmistrzu Pileckim czy na żołnierzach wyklętych. Jak mowa o tożsamości, dzisiaj no ja jestem Polakiem, jestem katolikiem i wierzę w to, że mam prawo mówić o tym, co myślę. Ale dla lewicy nie mam takiego prawa. Mam takie prawo tylko wtedy, kiedy jestem po lewej stronie. Jesteśmy z narodu, który ma ponad 1000-letnią chrześcijańską tradycję. Teraz w ciągu jednego pokolenia tak naprawdę próbuje się zniszczyć Kościół katolicki na terenie naszego kraju. W ciągu kilku tych ostatnich miesięcy musieliśmy w Szczecinie i w całym kraju też formować po prostu ludzi chętnych do tego, żeby bronić kościołów. Ponieważ nawet posłowie opozycji wchodzili i próbowali zakłócać mszę świętą. Za co są oczywiście kary. Minister Ziobro w stosunku do, tutaj mówię bezpośrednio o pani poseł Scheuring-Wielgus, bezpośrednio wniósł już do Sejmu o odebranie jej immunitetu, żeby mogła odpowiadać karnie. Atakuje się nasze świętości, atakuje się Kościół katolicki też jako autorytet, ponieważ księża Kościoła katolickiego i sam Kościół katolicki na przestrzeni lat to była ta ostoja moralności. I nadal jest. I te osoby właśnie, którym nie podoba się to, że w Kościele jest coś więcej, ludzie odbierają coś więcej niż tylko właśnie tą wolność jako swobodę, że mają tą podstawę taką chrześcijańską. I to po prostu jest dla nich czymś, co jest nie do zaakceptowania. Dlatego największego wroga w tej chwili w Polsce upatrują właśnie w Kościele katolickim. I my jako chrześcijanie, jako katolicy musimy po prostu pokazywać, dawać takie świadectwo, że kiedy ktoś próbuje zaatakować twój kościół, to ty idziesz po prostu i bronisz tego kościoła. Tak robiliśmy w Szczecinie. I tak naprawdę niewiele kościołów zostało tutaj zdewastowanych w porównaniu do reszty kraju, właśnie dlatego, że wierni ludzie stali po prostu pod tymi kościołami i ich bronili. Musimy bronić kościołów, musimy bronić swoich kapłanów, musimy bronić swoich autorytetów, musimy bronić swojej polskiej tożsamości, bo inaczej ci ludzie nas po prostu zjedzą. A jeszcze odnosząc się do tych słów, co ksiądz powiedział, z kim my w ogóle walczymy? Walczymy przede wszystkim z ludźmi, którzy są w dużej mierze w tej chwili finansowani z zagranicy. Są finansowani między innymi z funduszy norweskich, które są w dyspozycji Fundacji Batorego, która została w Polsce założona przez George'a Sorosa i wchodzi tak jakby w tą siatkę Fundacji George'a Sorosa. W TV Trwam mówiłem właśnie o tym, jak odnosi się do George'a Sorosa Viktor Orban, premier Węgier, i że to powinno być wzorem tego, jak powinniśmy do Sorosza podchodzić. Że usuwać te wszystkie organizacje, po prostu wypalać je żelazem z naszego kraju, ponieważ to są organizacje, które najczęściej finansują właśnie całą ideologię gender, finansują na przykład organizacje specjalnie wzywające do tego, żeby w kraju panował ateizm, walczące z religią, walczące z rządem. Z zagranicznych pieniędzy finansowane są antyrządowe demonstracje, finansowane są demonstracje proaborcyjne, które w największym skrócie dotyczą tego, żeby kobiety mogły zabijać swoje dzieci, miały do tego szerszy dostęp. No na to nie powinno być zgody, dlatego też powinna zostać przyjęta ustawa, którą zaprezentował niedawno minister Michał Woś, dotycząca jawności finansowania organizacji pozarządowych, żeby jeśli organizacja rzeczywiście czerpie pieniądze na przykład od niemieckiego, czy francuskiego, czy rosyjskiego rządu, żeby musiała to przedstawić, żeby każda osoba wiedziała, że na przykład antyrządową demonstrację organizuje stowarzyszenie czy fundacja finansowana przez niemiecki rząd. Dzisiaj tego nie ma, a powinniśmy to w ciągu tych trzech najbliższych lat wprowadzić.
Bardzo dziękuję. Obrona wolności i tożsamości Polski, przede wszystkim na tle globalnego świata i Europy. To temat, który dzisiaj podejmujemy. Przypomnę, naszymi gośćmi są minister Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości i Dariusz Matecki, radny miasta Szczecin. Chciałbym jeszcze zapytać, bo jesteśmy wciąż na żywo, na bieżąco z wydarzeniami w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj zaprzysiężenie 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Jak ta prezydentura się zapowiada? Czy są z nią związane jakieś nadzieje, oczekiwania? Co się zmieni w relacjach polsko-amerykańskich? No i wreszcie, czy Stany Zjednoczone, tak jak do tej pory, za prezydentury Donalda Trumpa będą sprzymierzeńcem Polski, takim mentalnym, ale też bardzo konkretnym, choćby w tym sporze cywilizacyjnym? Pan minister Marcin Romanowski, bardzo proszę.
Myślę, że tutaj te dwie rzeczy jednak trzeba oddzielić. Politykę, współpracę gospodarczą, czy wręcz geopolitykę, gdzie zakładam, że tutaj jest pewna kontynuacja, bo dołączą nas pewne strategiczne interesy, które po prostu są między naszymi krajami, niezależnie od tego, jaka władza, jakiego typu władza jest aktualnie w danym kraju, więc tutaj myślę, że ta współpraca i militarna w ramach NATO, w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, również z naszymi pozostałymi partnerami, i współpraca gospodarcza i taka właśnie geopolityczna jest absolutnie niezagrożona, a inną kwestią jest być może to, o czym mówimy dzisiaj, czyli kwestie, nazwijmy to, metapolityczne, ideowe, ideologiczne, te kwestie dotyczące wartości. Tutaj nie ma co ukrywać, jest, nazwijmy to, istotna różnica między tym, o czym my dzisiaj mówimy, tym, czego bronimy, a co reprezentuje z sobą przedstawiciel partii demokratycznej, która ma charakter przecież, jak wiemy, liberalny, i tak jak pierwszą decyzją Donalda Trumpa było zaprzestanie finansowania organizacji proaborcyjnych, to obawiam się, że tutaj decyzja będzie innego charakteru, prawda, w przypadku Joe Bidena, chociaż też pamiętajmy, że Stany Zjednoczone to stara demokracja, i tak jak Dariusz Matecki mówił o projekcie przygotowanym przez Michała Wosia, tym właśnie projekcie, który mówi o jawności finansowania z zagranicy organizacji, które wpływają czy uczestniczą jakoś w procesie starają się wpływać, uczestniczyć w debacie publicznej, to właśnie ta ustawa jakby ma swój, ten projekt nasz ma swój wzór właśnie w regulacjach amerykańskich, które powstały jeszcze w pierwszej połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych. To też pokazuje, z jakimi tam mamy do czynienia, z jakimi tradycjami tam mamy do czynienia, a z jakimi zaniedbaniami, można by powiedzieć, w tym obszarze mamy do czynienia też w naszym kraju, więc też powiedziałbym w ten sposób, że Stany Zjednoczone to państwo federalne, gdzie władza centralna też nie jest omnipotentna, to często bardziej decydują kwestie władz stanowych, które no właśnie tam zawsze jest ta pewna równowaga między partią demokratyczną a partią republikańską. To też jest demokracja czy społeczeństwo, które jest mocno ugruntowane i tamta, można powiedzieć, to tornado ideologiczne grozi im w mniejszym stopniu. I last but not least, warto wspomnieć o Sądzie Najwyższym, który no właśnie dzięki decyzjom Donalda Trumpa rzeczywiście jest obecnie sądem, w którym osoby o takim, nazwijmy to, światopoglądzie klasycznym, osoby, które będą bronić rodzinę, będą opowiadać się za tymi tradycyjnymi wartościami, są bardzo mocno reprezentowane i myślę, że to też jest ważne, jeżeli patrzymy no, nie na politykę, czy politykę międzynarodową, nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi jako takimi, tylko właśnie patrząc trochę z perspektywy właśnie amerykańskiej na obronę cywilizacji życia przed cywilizacją śmierci.
Bardzo dziękuję. I jeszcze pytanie takie też w ramach wprowadzenia do pana Dariusza Mateckiego, radnego miasta Szczecina. Panie Dariuszu, mamy walkę pewną, która jest toczona również z chrześcijaństwem. Wspominał o tym pan bardzo konkretnie. Ja chciałbym zapytać, czy my mamy narzędzia jako chrześcijanie i w jaki sposób chrześcijanie katolicy mogą reagować? Wspomniał pan o straży narodowej, o tej obronie kościołów. Co jeszcze my jako katolicy, ludzie wierzący, możemy zrobić, żeby się przeciwstawić? Tak osobiście, indywidualnie, ale też pewnie jakoś bardziej zorganizowanie.
Przede wszystkim, jeśli widzimy akt obrażania uczuć religijnych, czy to no, na przykład, dajmy na to, w internecie ktoś coś opublikował, to nas znieważa, to czujemy się tym obrażeni. No to mamy artykuł 196 kodeksu karnego, czyli obrażanie uczuć religijnych. I może przytoczę, kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Niestety, ale polscy sędziowie, taka się w tej chwili chyba utarła na razie przynajmniej praktyka, że z tego artykułu głównie są skazywane osoby, które obrażają na przykład muzułmanów czy Żydów. Nie mówię, że to źle, bo takie, jeśli ktoś rzeczywiście obraża uczucia religijne innych osób, to oczywiście powinien za to odpowiadać. Tylko że powinno to być, że katolicy i ogólnie chrześcijanie, którzy również są obrażani, za ich obrażanie również sędziowie powinni wymierzać takie same kary, jak za obrażanie osób innego wyznania. Niestety w praktyce najczęściej no tak się po prostu niestety nie dzieje. W ciągu tych ostatnich miesięcy Stowarzyszenie Fidei Defensor, które działa w Szczecinie, weryfikuje liczbę najróżniejszych występków przeciwko wierzącym, no głównie katolikom w naszym kraju. Weryfikuje, ile kościołów zostało zdewastowanych, ile nawet cmentarzy. No, być może sobie tego wcześniej nie wyobrażaliśmy, ale te osoby z tych środowisk lewicowych, zainspirowane tym takim okrzykiem "dym w kościołach" Marty Lempart i tym, że politycy z pierwszych stron gazet opozycji uczestniczyli w tych marszach i legitymizowali swoimi osobami te marsze, no to zachęceni tym, to po prostu poszli i ruszyli dewastować nawet cmentarze. W jednej z miejscowości zdewastowano pomnik dzieci nienarodzonych. I tam akurat to jest też dobry przykład, ponieważ już następnego dnia nasza radna Solidarnej Polski pojechała tam i ten pomnik po prostu umyła. No i tak my musimy działać. No kilka dni temu myłem sam własnoręcznie pomnik właśnie Jana Pawła II w Szczecinie, o którym przed chwilą wspominałem, że został zdewastowany. Stowarzyszenie Fidei Defensor przeprowadziło też zbiórkę publiczną na portalu Zrzutka właśnie na to, żeby finansować taką no, renowację kościołów zniszczonych. Każdy, kto gdzieś zauważy takie zniszczenie, może się do tego stowarzyszenia zwrócić i to stowarzyszenie po prostu bądź zatrudni jakąś profesjonalną firmę do usunięcia tych zniszczeń, bądź po prostu prześle dane chemikalia, które po prostu ułatwią usunięcie tego typu zanieczyszczeń. Musimy też po prostu się działać w ramach danych wspólnot. Czy to jesteśmy w jakiejś organizacji społecznej, czy jakiejś harcerskiej, czy kościelnej, czy nawet też politycznej. Musimy po prostu być zintegrowani w taki sposób, że jak te środowiska lewicowe, nam skrajnie przeciwne, które po prostu używają wulgaryzmów, które używają przemocy fizycznej, tak jak na przykład w Myślibożu, tutaj niedaleko Szczecina, gdzie pobito bezpośrednio księdza w czasie protestów tych feministycznych, no to musimy po prostu dawać też odpór. Musimy pokazywać, że my się nie boimy wyjść przed swój kościół i bronić swojego kościoła, bronić swoich księży. W zeszłym roku, kiedy jeszcze te protesty, no były też feministki, też krzyczały te swoje hasła. W zeszłym roku ściągnęliśmy przed Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa ponad 150 osób, które zablokowały feministkom. To jest mój rodzinny kościół i one chciały po prostu tam wejść, obrzucić ten kościół jakimiś bucikami, które rzekomo mają symbolizować pedofilię wśród księży. Zapytane, czy w innych środowiskach nie ma pedofilii, i dlaczego stygmatyzują tylko księży, no to nie potrafią najczęściej te kobiety na to zupełnie odpowiedzieć. No nie dopuściliśmy do tego, żeby zdewastowano po prostu nasz kościół. My musimy traktować kościół jako coś, co jest też nasze, ponieważ to jest nasza wspólnota. I jeśli ktoś wejdzie do mojego domu, to ja nie będę patrzeć, jak on mi niszczy elewację w domu, czy atakuje mi rodzinę. Tylko po prostu tej rodziny i tej elewacji będę bronić. I tak samo powinniśmy podchodzić do kościołów. To nie jest i tak też miejsc pamięci, no pomników. Jeśli ktoś niszczy pomnik Jana Pawła II, no to ja się czuję też odpowiedzialny, nie tylko jako radny miasta, ale też jako mieszkaniec po prostu, jako osoba, dla której Jan Paweł II no jest bardzo ważna w życiu, niektóra się wywodzi z tego pokolenia JP2 już dzisiaj trochę zapomnianego, ale to po prostu, no ja jestem z rocznik 89, no byłem na pogrzebie świętego Jana Pawła II i dla mnie to jest jedno z najważniejszych przeżyć w życiu. I nie możemy pozwalać na bezkarne niszczenie naszej tożsamości, bo to jest nasza tożsamość. Religia katolicka to dla nas, dla Polaków, to jest też nasza tożsamość. Czyli przede wszystkim trzeba zgłaszać każdy taki występek do prokuratury, bo nawet jeśli to zostanie umorzone już na etapie prokuratury, to pójdzie w statystyki. I później w Unii Europejskiej, na forum Unii Europejskiej, my możemy pokazywać, że w Polsce tak naprawdę nie ma antysemityzmu, nie ma jakiegoś rasizmu w stosunku do osób o innym kolorze skóry. W Polsce jest coraz większa chrystianofobia, katolikofobia, że w Polsce tak naprawdę prześladowani są chrześcijanie, prześladowani są katolicy. Wystarczy wejść na jakiekolwiek grupy na Facebooku opozycji i tam poczytać cokolwiek o Kościele, jakikolwiek artykuł o Kościele, to wylewa się taki jad obrzydliwy, jakiego ja nigdy nie widziałem na forach prawicowych. Ci ludzie są po prostu przysiąknięci nienawiścią do Kościoła, nienawiścią do wszystkiego, co związane z Kościołem. I ta nienawiść jest od wielu, wielu lat podsycana nie tylko przez polityków, ale też przez kulturę. Jeśli my oglądamy serial na przykład na HBO czy na Netflixie, bo dzisiaj młodzi nie oglądają serialów w telewizji, oglądają seriale tylko i wyłącznie w dużej mierze na tych platformach. I tam co jest pokazywany Kościół katolicki, to tylko i wyłącznie w negatywnym świetle. Są, nawet jeśli to jest tylko ukryty przekaz, to na przykład występuje główny bohater, który jest z reguły wesoły i ma na sobie koszulkę, że zły kościół, czy palić kościoły. Tego typu rzeczy co chwilę pojawiają się w tych serialach oglądanych przez miliony ludzi. No i niestety, ale musimy to przyznać, że kultura została zawłaśnięta całkowicie przez lewicę, przez tą lewicę marksistowską. I to był pomysł jednego z włoskich komunistów, Gramsciego, żeby po prostu zamiast wywalczyć sobie zbrojnie te komunistyczne poglądy, komunistyczne społeczeństwo, to żeby przejąć po prostu kulturę i poprzez kulturę budować właśnie komunistyczne społeczeństwo. I dzisiaj my, mówiąc o tym, że jesteśmy katolikami, no to możemy być po prostu od razu za to zaatakowani przez tych ludzi, którzy mówią wiele o wolności, a tak naprawdę są skrajnie atakują innych, którzy mają inne poglądy. Nawet na uczelniach osoby, które mają poglądy konserwatywne, które są katolikami, dzisiaj boją się o tym otwarcie mówić, żeby nie zostać po prostu gdzieś tam odsunięci zupełnie poza margines całej społeczności akademickiej. No, znam sporo przykładów nawet tutaj ze Szczecina, gdzie po prostu ludzie w miejscach pracy nie mówią o tym, że na przykład chodzą co tydzień do kościoła, czy że głosowali na Zjednoczoną Prawicę, bo się po prostu tego boją. Jeśli to ma być wolność, to ja takiej wolności nie chcę. Ja chcę taką wolność, gdzie możemy pójść i porozmawiać i powiedzieć, ja głosowałem na Solidarną Polskę, ty głosowałeś na SLD i my możemy porozmawiać. A nie tamte osoby od razu naprawdę wylewają całą nienawiść, oznaczają teraz samochody jakimiś 8 gwiazdkami, co jest tak naprawdę odczytywane jako wulgarny napis w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości.
Bardzo dziękuję za to wprowadzenie. 16 minut po 22 trwają rozmowy niedokończone. Obrona wolności i tożsamości Polski w globalnym świecie. Naszymi gośćmi są, przypomnę, pan minister Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości i pan Dariusz Motecki, radny miasta Szczecin. Zapraszam państwa do telefonowania. Numery, przypomnę, dla słuchaczy z północy Polski do Łodzi włącznie 56 655 23 55, z południa od Łodzi w na dół 56 655 23 56, telefonia w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, i dla zagranicy dwa numery. Zapraszam państwa również serdecznie: 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie Mój Chrystus.
Na wieki wieków. Teraz i zawsze.
Pozdrawiam wszystkich w studiu. Dzwonię z Berlina. Pozdrawiam całą Polonię. W Europie i w Stanach. Słyszałem przed chwilą, dopiero włączyłem internet, słyszałem przed chwilą wypowiedzi młodego pana. Bardzo taka była budująca dla młodych na pewno. Więc tak, ja w krótkim czasie po tym, jak został wybrany papież Polak, wstąpiłem do seminarium w Przemyślu, gdzie, to chciałem powiedzieć, w tych czasach służbowo do seminariów szli po prostu ludzie z Becji, którzy kończyli seminaria, później byli windowani na wysokie stanowiska przez Ubecję. Byłem też w regionie Ziemi Puławskiej w Komisji do Spraw Interwencji Solidarności. Była bardzo agentura duża, także po prostu zajmowałem się ekologią. Były mi kładzione nogi, te płody pod nogi. Po prostu musiałem zrezygnować z tego stanowiska. Długo jestem w Niemczech, obserwuję to, co się dzieje w Polsce, co się dzieje tutaj w Europie, byłem w Stanach, mam duże doświadczenie życiowe. Co chciałem powiedzieć? Ja jeszcze tak pamiętam kościół przycoborowy, gdzie była msza po łacinie, gdzie ksiądz stał przodem do Pana Jezusa. Uważam, że bardzo dużo złego się stało w kościele już. Mówimy, że kościół jest atakowany dzisiaj, ale to z czegoś wyszło, była jakaś kolebka. Kościół posoborowy, śmiem stwierdzić, tutaj w kościele posoborowym został człowiek postawiony przed Boga. I to są konsekwencje do tego. Do dzisiaj modernizm, który się wdarł do kościoła, uczynił bardzo dużo złego i księża stracili bardzo, kościół, hierarchia straciła bardzo na wiarygodności, na prawdomówności. I teraz nastąpił sprawdzian, czyli... Słyszymy się?
Tak, tak, proszę bardzo.
Czyli kortyna opadła i teraz prawda ujrzała światło dzienne. Okazało się, kim są naprawdę księża. Tutaj w Berlinie, w polskiej misji katolickiej, proszę sobie wyobrazić, jestem osobą znaną. Przychodzę do kościoła w czasie trwania tej pandemii całej. Chciałem się przywitać z osobą znaną, duchowną, z wikarym. Podaję mu rękę, on mi podaje buta. Ksiądz proboszcz odchodzi teraz, Marek Kędzierski. Długo tu lat był wikarym. Ja jeszcze pamiętam kościół na Tempelhof, bo w 95 roku do Niemiec przyjechałem. Proszę państwa, proszę Polonii, proszę Polaków. To, co się dzieje, naprawdę, jak ksiądz proboszcz mówi, że festyn będzie finansowany przez fundusz koronawirusowy. O czym my tu mówimy? Kościół zdradził sam. Dlatego bardzo dużo ludzi odeszło od kościoła. Chodzimy do kościoła, do instytutu, gdzie są msze rzymskie, gdzie kapłan stoi twarzą do ołtarza i oddaje cześć Bogu.
Dobrze, panie Marianie, bardzo dziękuję, bo to też nie chcę tak wchodzić mocno, ale nie do końca w temacie jesteśmy, więc może proszę sobie odsłuchać i pierwszą część, i początek tej drugiej części rozmów niedokończonych. Przypomnę, obrona wolności i tożsamości Polski w globalnym świecie. Więc też prosiłbym, by w tych tematach telefonować. No nie do końca też się zgodzę z tym, że po soborze jest wszystko złe w kościele, bo to zależy też w dużej mierze od człowieka, od kapłana bardzo konkretnego. I no tak też patrzmy na to, tak też jakoś starajmy się do tego podejść. Ja nie wiem, jaki był kościół przed soborem. I co? I też źle, że rozumiem mszę świętą i odprawiam jako ksiądz mszę świętą, tą już posoborową, tak zwaną, przodem do ludzi. Dla mnie to jest coś naturalnego, coś, czego doświadczam, czego od dziecka doświadczałem. Więc to też nie do końca chyba tak można mówić definitywnie. Kolejne telefony. Proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja do audycji.
Dobrze, proszę wyłączyć radio. Jak pani ma na imię?
Elżbieta.
Prosimy, proszę już mówić.
Bo chciałam, chyba dobrze słyszałam, że tematem jest praworządność i no. Jest taka sprawa, no jeżeli chodzi na przykład o Polskie Niemcy, a Niemcy podczas II wojny światowej, jaka to była praworządność, jak na Polakach, na innych narodach wykonywali różne doświadczenia medyczne, a natomiast Niemka zabiła swoje dziecko nienarodzone, na drugi dzień już jej nie było. Teraz taka sprawa, jeżeli chodzi o nas teraz, o Niemcy, o Unię, powinna być Europa ojczyzn, a nie żadna Unia, no ale to jest inna, może inny temat. I takie po prostu zdarzenia.
Dobrze, dziękuję bardzo pani Elżbieto. Pozdrawiam. Dwa tematy, dwa wątki, które pani poruszyła. Myślę, że nie do końca takie nieważne. Bardzo proszę, pan minister Romanowski.
Rzeczywiście i pani Elżbieta, i wcześniejsza wypowiedź pana z Berlina, przepraszam, nie
pan Marian.
Imienia. A, pan Marian, tak. Dotyczyła pewnego zagadnienia, które paradoksalnie w mojej ocenie ma bardzo duże znaczenie dla współczesnej naszej rzeczywistości. Ja bym to określił jako jakby problem pewnych zaszłości z komunistycznej czy generalnie z totalitarnej przeszłości, które trwają, które w jakimś sensie ciągle te swoje skutki odnoszą dla naszej rzeczywistości. Bardzo takie trafne określenie, że żyjemy w czasach późnego postkomunizmu. Dobrze, ten problem mi się wydaje oddaje. Widzimy to bardzo, bardzo mocno i wyraźnie w wymiarze sprawiedliwości, gdzie właśnie ta nieszczęsna teza pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, profesora Strzembosza z 89-90 roku, że wymiar sprawiedliwości sam się oczyści. No niestety trzeba powiedzieć, że była tezą błędną, że wymiar sprawiedliwości niestety się nie oczyścił, że ci ludzie, którzy byli wychowani właśnie w tych czasach, gdzie agentura, gdzie łamanie właśnie wolności było wpisane w ich karierę, było wręcz warunkiem tej kariery niejednokrotnie. Oni ciągle byli obecni i wychowywali kolejne pokolenia ludzi, którzy oczywiście no, nie mają takich złych działań, złych doświadczeń na swoim koncie, ale no, niestety działało to trochę na zasadzie powielania tych złych postaw, które na przykład mogą skutkować jakimiś właśnie działaniami o charakterze właśnie korupcyjnym, czy właśnie działaniami, które mają charakter takiej uległości w stosunku do władzy politycznej, bo ci ludzie po prostu byli przyzwyczajeni do tego w czasach komunizmu. I możemy tak grupa społeczna po grupie społecznej też analizować. Darek Matecki wspomniał o kwestii wolności akademickiej. Myślę, że to też jest pewne środowisko, gdzie i kwestia agenturalna, ale też kwestia właśnie osób, które robiły kariery w czasach komunistycznych ma znaczenie. I to nie jest przypadek, że wychowankowie tych ludzi teraz tak łatwo potrafią kiedyś kierując się marksizmem, teraz neomarksizmem, tak łatwo potrafią przejść do porządku dziennego nad tym, co jest przecież fundamentalne dla życia akademickiego, mianowicie wolność poglądów. No, trudno sobie wyobrazić miejsce, gdzie wolność nie powinna być bardziej kultywowana niż właśnie sfera akademicka, gdzie właśnie to dążenie do prawdy jest czymś fundamentalnym. A więc rzeczywiście mamy ten problem. Wspomniani Niemcy, można by rzec, miały tutaj nieco łatwiej, bo rzeczywiście po okresie komunizmu oni jednak jakieś, też możemy oczywiście dyskutować na temat zaszłości nazistowskich w Niemczech zachodnich, nierozliczonych do końca, ale jednak mieli te elity, które już wychowały się w wolnych Niemczech, i mogli niejako je wprowadzić do tych nowych landów, do byłej NRD. My nie mieliśmy takiej możliwości. Ci Polacy, którzy wyjechali za granicę, no, nie wracali tak często, nie byli też, może czasami też myślę, mile widzianym przez, nazwijmy to, postsolidarnościowe czy postkomunistyczne elity, i konsekwencje tego płacimy. Od 2015 roku, można by powiedzieć, trwa stan, w którym rzeczywiście Zjednoczona Prawica jest zdeterminowana, żeby zmieniać Polskę, na lepsze, żeby zrywać też z tymi zaszłościami posttotalitarnymi. Wiele udaje się, wiele jest jeszcze do zrobienia, ale no, to, co pani Elżbieta sygnalizowała, no, jest naprawdę ta trudność właśnie w tym, żebyśmy wychowywali, kształcili elity, które będą brały odpowiedzialność za Polskę, będą miały właśnie postawę służebną, będą miały postawę właśnie troski o dobro wspólne. To jest na pewno wielkie wyzwanie, ale myślę, że to jest nasze wspólne wyzwanie, jeżeli właśnie będziemy mieli to ukierunkowanie, to zakorzenienie w naszej tradycji, to jest to wyzwanie, które jesteśmy w stanie podjąć i zrealizować.
Panie ministrze, jeszcze dopytam, a ta Europa ojczyzn, czy ona jest możliwa jeszcze dzisiaj?
Tak, rzeczywiście to był też ważny wątek. Powiem w ten sposób. No cóż, to wspominane już dzisiaj rozporządzenie o warunkowości, czyli to rozporządzenie, które umożliwia łączenie wypłat z budżetu z Unii Europejskiej, z tak zwaną praworządnością, a tak naprawdę z pewną ideologią, z ideologicznie obecnie niestety bardzo lewicowo rozumianymi wartościami, takimi jak niedyskryminacja, takimi jak równość, która, jak wiemy, jest tak interpretowana, że jest jej zaprzeczeniem tak naprawdę, no to powoduje, że wpisaliśmy sobie dość mocny jednak pewien mechanizm, pewne zagrożenie, że to, co się działo na przykład z gminami Stuchowem czy z Tomaszowem Mazowieckim, gdzie jest ta presja, gdzie jest ta groźba na zbieranie środków europejskich, my sobie to wpisaliśmy, można by powiedzieć, w nasz system polityczny Unii Europejskiej, i to jest zagrożenie, bo teraz Stuchów, za chwilę inne miasto, a za parę miesięcy może to dotknąć właśnie całej Polski jako takiej, gdzie fakt, że nie zgadzamy się na przykład na tak zwane małżeństwa homoseksualne i adopcję przez nich dzieci, będzie przesłanką do tego, żeby wywierać na nas presję, tak, i grozić nam zabieraniem środków. Tego niestety nie możemy tak w 100% przecież wykluczyć. Te sygnały, które przecież docierają do nas ze strony przedstawicieli Komisji Europejskiej, są niepokojące. Więc odpowiadając na to pytanie, no jest to niestety, uczyniliśmy krok w przeciwnym kierunku, zgadzając się na tego typu rozwiązania. Taka jest moja ocena. I rzeczywiście no, każda instytucja, można by rzec, jakoś dąży do przywłaszczania sobie władzy. W Unii Europejskiej się mówi o tak zwanych kompetencjach wydeptywanych, czyli czy to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy Komisja Europejska stara się na początku za pomocą takich miękkich, nazwijmy to, działań, takich jak tutaj jakaś strategia, która nie ma mocy wiążącej, ale już jest pewnym dokumentem, który wprowadza kompetencje, których czy sygnalizuje chęć wkroczenia w kompetencje, których komisja nie ma. Tak krok po kroku właśnie sobie te instytucje próbują wydeptywać te kompetencje, no kosztem właśnie państw członkowskich, kosztem właśnie Polski, Węgier, ale też innych państw. Mówię tutaj może teraz bardziej o tych państwach Europy Środkowej, które no, mają tę tożsamość chrześcijańską, opartą na tradycyjnych wartościach, jednak mocniej zakorzenioną, dlatego są bardziej narażone na te ataki ze strony lewicowego establishmentu, ale właśnie kosztem państw narodowych to się właśnie dzieje i myślę, że powinniśmy po prostu sobie zdawać z tego sprawę po pierwsze, nie być zaskoczonym, bo to nie chcę oczywiście tego banalizować czy lekceważyć, bo to nie o to chodzi, ale no to jest trochę takie naturalne, że jakaś instytucja chce mieć więcej władzy, prawda? Ale na tym właśnie polega system polityczny, na który się umawialiśmy, wstępując do Unii Europejskiej, że on ma właśnie chronić kompetencje państw członkowskich. Jest zasada kompetencji wyłącznych, to znaczy, że i zasada kompetencji powierzonych, to znaczy, że wszystko, co nie jest wprost przekazane do kompetencji Unii Europejskiej, no pozostaje przy państwach członkowskich i tego po prostu musimy się trzymać. I ja powiem tak, całe nasze działania są tak naprawdę realizacją tej podstawowej dla Unii Europejskiej zasady. To nie jest jakaś nasze widzimisię jako Polski, to nie jest jakieś łamanie solidarności europejskiej. To, co robimy od 2015 roku, to jest tak naprawdę właśnie obrona tego kształtu Unii Europejskiej, który tak pięknie nazywa się właśnie Europa Ojczyzn i tego chcemy bronić i jesteśmy do tego zdeterminowani.
Dziękuję. Mamy kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Tadeusz i dzwonię z Warszawy.
Proszę, panie Tadeusz.
Ja chciałbym powiedzieć, proszę księdza, i chciałbym powiedzieć, że moim zdaniem lewica i LGBT, ich strategia jest działanie i dezinformacja i kłamstwo o Kościele katolickim. I jeszcze, proszę księdza, chciałbym powiedzieć, że moim zdaniem doktrynalnym fundamentem rewolucji ideologii gender, feminizmu, ruchu gejowskiego, radykalnych ekologów, wszystko jest czynione po to, aby zniszczyć chrześcijańskie fundamenty cywilizacji. Tyle chciałbym powiedzieć, proszę księdza.
Dobrze. Bardzo dziękuję, panie Tadeuszu.
Dziękuję.
Wszystkiego
dziękuję,
dobrego. Z panem Bogiem. Proszę bardzo, nasi goście, pan Dariusz Matecki.
Więc mogę się odnieść jeszcze tak do poprzednich słów może.
Proszę.
Jednocześnie nawiązując do tego, co pan tutaj przed chwilą powiedział, jeśli chodzi o tą taką protestantyzację Kościoła katolickiego, to ja się po części zgadzam, bo dla mnie nie może być na przykład przyzwolenia na pewne argumenty typu pozwolenie na rozwody, kapłaństwo kobiet czy małżeństwa duchownych. Jest granica, która jest nieprzekraczalna, ponieważ tam, gdzie dochodzi do liberalizacji Kościoła katolickiego, tam Kościół katolicki po prostu ginie, a kościoły są zamieniane na dyskoteki. I dla mnie to też jest zagrożenie. Ale zamiast mówić o księżach, którzy rzeczywiście gdzieś, no nie do końca w czasie komunizmu zachowali się tak, jak trzeba, to ja jednak wolę przytaczać znacznie szerszą, większą kartę chlubną polskiego kościoła. I dzisiaj mamy szczególną rocznicę, ponieważ 20 stycznia właśnie 1989 roku został zamordowany ksiądz Stefan Niedziela, kapelan Armii Krajowej, uczestnik powstania, członek WiN-u, który publicznie upominał się o prawdę na temat zbrodni o Katyniu. I o takich księżach my powinniśmy najczęściej mówić, bo też na przykład o księdzu Stanisławie Suchowolcu został zamordowany 10 dni zaledwie po odnalezieniu ciała księdza Niedzielaka. I zamiast mówić bardzo dużo, wiele o rozliczaniu księży z okresu komunizmu, ja się zgadzam, że Kościół sam powinien się oczyścić, ale powinniśmy mówić o rozliczaniu za te zbrodnie, ponieważ tak naprawdę o tych księżach, o których w tej chwili mówię, o księdzu Jerzym Popiełuszce, no przecież te zbrodnie tak naprawdę nie zostały rozliczone. Komuniści, którzy decydowali wtedy o tym, co się dzieje w kraju, no w większości już poumierali, a do dzisiaj spoczywają na Powązkach. Wielka szkoda, że nie wygraliśmy wyborów w Warszawie, bo wtedy można by po prostu tych ludzi usunąć z tego zaszczytnego miejsca, jakimi są Powązki. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś dojdzie do tego, że oni po prostu stamtąd no, zostaną przeniesieni. Jeśli chodzi o mordy na Polakach, to też zostało poruszone, o mordy Niemców na Polakach. My jako Solidarna Polska od dawna prosimy naszych sojuszników w rządzie, żeby wreszcie raport dotyczący reparacji wojennych od Niemiec został wysłany Niemcom. Przypominam, że świętej pamięci Lech Kaczyński wysłał Niemcom rachunek za zniszczoną Warszawę. Niestety w tej chwili ten rachunek jest tak naprawdę w posiadaniu miasta Warszawy pod rządami Rafała Trzaskowskiego i za wiele nie można z nim zrobić ze względu na prawa autorskie. Ale mieliśmy opracować po prostu wyliczenie kosztów, jakie Polska poniosła w wyniku zniszczeń II wojny światowej. Przede wszystkim, moim zdaniem, najważniejsze to są koszty osobowe. Utrata właściwie dużej części inteligencji, albo wymordowanej bestialsko, albo która uciekła i nie mogła powrócić, ponieważ Polska nie była wolna, zostali w Australii, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych czy we Francji. To są koszty tak naprawdę, które ciężko oszacować, no ale mieliśmy już 5 lat, ciągle na to czekamy. Mam nadzieję, że w ciągu tych 2 lat to zostanie opracowane. Tak samo jak, bo to nie tylko Niemcy nas mordowali. Nierozliczone pozostają zbrodnie na Syberii, nierozliczone pozostają zbrodnie właśnie sowieckie i przede wszystkim też nie zostały rozliczone zbrodnie ukraińskie, a ludzie, którzy mordowali na Ukrainie, ich liderzy w tej chwili we Lwowie i w innych miastach na Ukrainie mają swoje pomniki, a nam zabrania się nawet ekshumować ciała ludzi, których niewinnie zamordowano za to, że byli Polakami. O tym pamiętamy i trzeba mówić. I Europa ojczyzn. Jako Solidarna Polska cały czas podkreślamy, że jesteśmy za integracją w ramach Unii Europejskiej i za Unią Europejską, ale taką, jaka powstawała i taką, do której przystępowaliśmy, a nie za Europą, państwem Europą, federacją Europą, gdzie poszczególne państwa nie mają znaczenia, a wszyscy się rozpływają tak naprawdę w imigranckim tyglu ludzi, którzy napłynęli do nas w celach ekonomicznych z Azji i z Afryki. Na coś takiego się nie wyrażamy zgody. Nie wyrażamy też zgody na to, żeby osoba na przykład w Komisji Europejskiej, która nie pochodzi w żaden sposób z demokratycznych wyborów, decydowała o tym, czy my w Polsce możemy chronić naszą puszczę, czy my w Polsce możemy reformować swój wymiar sprawiedliwości, czy my w Polsce możemy sędziego, który ukradł coś w sklepie, rzeczywiście osądzić i skazywać. Nie zgadzamy się na taką Unię Europejską, gdzie w Parlamencie Europejskim idzie taki Robert Biedroń i mówi, że w Polsce gej nie może wejść do sklepu czy do restauracji. I wszyscy tam głosują przeciwko Polsce, słuchając tego typu bzdur, tego typu kłamstw. Na taką Unię Europejską no po prostu nie może być naszej zgody i my musimy robić wszystko, żeby ta Unia Europejska była oparta na tych wartościach, które po prostu, które były na samym początku.
Urwało się połączenie z panem radnym Dariuszem Mateckim. Zaraz spróbujemy nawiązać je ponownie. Tymczasem kolejny telefon odbierzemy. Bardzo proszę, halo. Prosimy, halo? Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Eugeniusz Kościerzyny.
Proszę panie Eugeniuszu, słuchamy pana.
Trochę dziwne połączenie. No temat obrona wolności i tożsamości. Spróbuję od razu na temat, bo czasami moi ziomkowie nie idą na temat. A dlaczego mnie wciągnął ten temat? Bo jestem pół życia, 33 lata w Niemczech, 33 lata w Polsce, akurat w tej chwili Kościerzynie, jestem na Kaszubach i ten temat mi bardzo. Co ja zrobiłem, żeby obronić? I skąd to się u mnie wzięło? Odszedłem od historii jak tego, ale jak do władzy doszedł pan Kaczyński, prezydent, byłem dumny i mówię, nie, teraz chyba się powoli tak trochę będę musiał nadrobić. Po śmierci tyle, co było wylane, tyle, co za jego było, mówię, nie pozwolę. Moja akcja polegała, jest taki telefon, słyszałem telefon do widzów, Nie ma takich jak tutaj wspaniałego programu, bo tam są media, nie są tak wolne jak w Polsce. I dzwonię. I na każdą reakcję, na każde kłamstwo jest Suszauer. Jeden czas nawet mi zablokowali. I tu była moja prośba do tych moich ziomków, co są, którzy mają podwójne obywatelstwa. Są telefony, jest redakcja. Szukajcie ich, jeżeli ktoś ma uczucia do Polski. A takie ja mam. Ja mam też podwójne zadanie, bo jak dużo wie, na Kaszubach dużo mężczyzn było w Wehrmachcie, między innymi ojciec, ale bym se życzył, żeby 70% chociaż kościerzynie było takich Polaków jak on. Ale moja matka, Zwangsarbeiterin, przymusowa robota. Ja mam podwójne, ja częściowo też. To, co pani Barley, to przepraszałem, bo mam obywatelstwo. To było hańba. Teraz Niemcy, żeby się wykręcić, oni mówię, ona ma jakieś korzenie angielskie. I my musimy atakować. Przedstawiłem moim, a dlaczego mam duże dojście, bo pracowałem na kortach tenisowych, bo byłem nauczycielem WF-u, swojego zawodu nie mogłem, ale sobie jakoś życie ułożyłem i doszedłem do tych ludzi. Jest ciężko, ale jak oni tobie zaufają, to ciebie traktują, może się pokłócić, ale dalej jest. I przedstawiłem Ambergold. Kto jest Gdańsk, bo mam. Od nas sędzia zamknięty. Dlaczego z kościerzyny sędzia? To oni się za głowę chwytali. Ja mówię, tych sędziów nie można było ukarać. Jak Niemcom się przedstawia, bo w tej Ambergold był taki pan Olek, który w tym filmie był. Znam tą historię, bo on w kolonii auta wypożyczał, ale to jest następna. Jak przedstawiłem, jakie wyzwiska, jakie brzydkie słowa, bo inaczej tłumaczyli w telewizji, a na Kaszubach te brzydkie słowa umiemy przetłumaczyć dosadnie, ten spęd kobiet, no to się za głowę, jak można nauczyciele biorą udział i no nie chcieli wierzyć, ale do nich trzeba podejść. I było o wrogach. Kto jest naszym wrogiem? No najpierw musimy z naszymi ludźmi. Ja wiem, Kościerzyna, co się działo ze mną, jak mnie obrażali, jak był wiec Trzaskowskiego, bo byłem po innej stronie, przywitałem po niemiecku tych Danzigerów, tak zwanych, bo oni są Danzigery, nie Gdańszczanie. No to policja nawet mi zapisała, chociaż tam był prawie fajny mój chłopak, którego jeszcze trenowałem. No ja się za głowę łapię, że mi w Niemczech, mieszkam Bergisch Gladbach, tam największa afera pedofilska była, rozmawia się o sprawach Polski, pokłócimy się, ale z nimi, ale ja z moimi ziomkami, katolikami, ile ludzi było na tym spędzie kobiet, którzy brali bierzmowania, młodzież, taryfiarz jeden mówi mi, słuchaj dzieci, 10-11 lat, co za wyzwiska i nikt z dorosłych nie reagował w Kościerzynie na rynku. To są dramaty, a już na sam koniec, bo Kaszubi mają, bo to jest ten temat, którego to jest, nie chciałby, ojciec ma zawsze problemy z słuchaczami, często na nie temat mówią, chcę już też kończyć. Kaszubi tak, mają swój język, tak. Już ostatnie, Kaszubi mają jako jedyni swój język i po kaszubsku, dla słuchaczy powiem, po kaszubsku Tusk znaczy piesek burek, dobrze. Ale to już zostawiam,
tak,
to jest
bardzo
tylko
dziękuję.
Kaszubskiego.
Pozdrawiam panie Eugeniuszu i dziękuję, wszystkiego dobrego życzę. Pan minister Romanowski, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Tak, rzeczywiście pan Eugeniusz poruszył wiele wątków. Wątek niemiecki też tam się przejawiał w różnych aspektach. Jak tego słuchałem, to pomyślałem sobie o takim, to już było parę lat temu, chyba 3-4 lata temu, jak pamiętam spotkanie z panią minister sprawiedliwości Saksonii i tam właśnie rozmawialiśmy no właśnie o pewnych doświadczeniach właśnie z rozliczaniem z przeszłością i ja pamiętam jej zaskoczenie, jak się dowiedziała, że jeżeli chodzi o sędziów w Polsce z czasów komunizmu, to praktycznie nikt nie został pociągnięty do żadnej odpowiedzialności. Wszyscy zostali w zawodzie, w sytuacji, kiedy przecież w Niemczech doszło do rozwiązania, nazwijmy to, stosunku służbowego z wszystkimi sędziami i mówiąc delikatnie, nie wszyscy, a zdecydowana większość właśnie nie wróciła, bo właśnie to nie byli ludzie, którzy gwarantowali w nowym, wolnym ustroju, w wolnym kraju tego, że będą właśnie chronić wolność i będą stali na straży właśnie tych wartości, o których mówi też niemiecka konstytucja. W pierwszym artykule mówi właśnie o godności. I cóż, i to pokazuje właśnie tę różnicę. Z jednej strony właśnie, że często to, co nam się zarzuca jako właśnie sprzeczne z wartościami europejskimi, z praworządnością, gdzie indziej jest realizowane, na przykład właśnie w Niemczech. Niemcy, które rzeczywiście, myślę, że pan Eugeniusz dobrze to wie, no przecież bardzo mocno korzystają na obecności Polski w Unii Europejskiej. Mówię tutaj w aspektach takich stricte gospodarczych, ekonomicznych, o łańcuchach dostaw, łańcuchach produkcyjnych, prawda, o wszelkiego rodzaju korzyściach, o rynkach zbytu, ale właśnie ważne jest to, że my nie możemy traktować sami siebie jako po prostu źródła taniej siły roboczej i rynek zbytu dla produktów często gorszej jakości, tylko musimy właśnie patrzeć i działać w sposób podmiotowy, broniąc interesów Polski, co bardzo często jest w tych wspomnianych na przykład Niemczech źle widziane, krytykowane. Te ataki na Polskę właśnie związane są z tym, że Niemcy po prostu zwyczajnie chcą bronić swoich interesów. Dla nich wygodna jest sytuacja, w której Polska jest tym właśnie merdającym ogonem pieskiem, który przymila się do niemieckiego pana, ale tak nie jest. To się skończyło w 2015 roku i nie ma się co dziwić, że może się to nie podobać właśnie tam za granicą, ale właśnie to jest tylko potwierdzenie tego, że walczymy o interesy Polski. To jeden wątek, a drugi, jeśli można sobie pozwolić, bo z tego, o czym mówił pan Eugeniusz, też jedna ważna uwaga, czy ważna myśl wypływa, mianowicie ważne jest zaangażowanie. Zaangażowanie na każdym poziomie. Mówimy tutaj, ja przynajmniej jako przedstawiciel władz centralnych, mówię często o działaniach właśnie władz centralnych, Ministerstwa Sprawiedliwości, które jest właśnie ukierunkowane na obronę interesów Polski, na obronę interesu publicznego, na właśnie to budowanie dobra wspólnego w tym najgłębszym tego słowa znaczeniu, ale ważne jest właśnie i bardzo panu Eugeniuszowi za to dziękuję, za to jego zaangażowanie właśnie takie oddolne, żeby każdy rzeczywiście brał sprawę w swoje ręce, bo to nie jest tak, że władza centralna jest w stanie wszystko zrobić. To nie jest tak oczywiście, że też poszczególni ludzie, poszczególni obywatele sami, prawda, będą w stanie wywalczyć nam dobrą pozycję, ale właśnie te działania na każdym poziomie centralnym i na poziomie regionalnym, lokalnym i takim właśnie osobistym, takiego osobistego zaangażowania, że ktoś właśnie zadzwoni, sprzeciwi się w sytuacji, kiedy na przykład Polska się szkoluje, podejmie rozmowę. Naprawdę warto rozmawiać i przekonywać do swoich racji. Na tym polega w ostateczności demokracja, na tym polega właśnie państwo prawa, na tym polega dobrze zorganizowane społeczeństwo. I o tym, o czym mówił właśnie też Dariusz Matecki w kontekście walki z chrystianofobią, żebyśmy potrafili właśnie powiedzieć nie, potrafili się zaangażować, potrafili, nie bali się właśnie, nie wstydzili stanąć w obronie tych wartości, które są dla nas ważne, jak Bóg, honor czy ojczyzna, jeżeli są szkalowane, atakowane, bo myślę, że to jest czymś powszechnym, że wszędzie tam, gdzie dobrzy ludzie właśnie nie angażują się, wycofują, milczą, nie ma próżni, prawda? W to miejsce wchodzi hejt, w to miejsce wchodzi agresja, w to miejsce wchodzi właśnie to rozzuchwalenie się w odniesieniu do atakowania właśnie rodziny, polskości. I myślę, że każdy musi tę swoją pracę domową odrobić właśnie w tym angażowaniu się na rzecz dobra wspólnego.
Bardzo dziękuję. za 5 minut już 23. Trwają rozmowy niedokończone. Temat: obrona wolności i tożsamości Polski w globalnym świecie. Gościmy pana ministra Marcina Romanowskiego i pana Dariusza Mateckiego, radnego miasta Szczecin. I kolejny telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam Maria z Warszawy, ojca prowadzącego i ich gości w studio, pana ministra i pana radnego. Chciałam powiedzieć, że słucham, jak to powiedzieć, jestem już w takim wieku, że zaczyna wiele rzeczy rozumieć, może zbyt późno. Moja rodzina bardzo ucierpiała w czasie wojny, moja matka brała udział w powstaniu, jej mąż, z którym była 3 miesiące po ślubie, po powstaniu został do Mauthausen-Gusen wzięty i tam zagłodzony na śmierć, to byli młodzi ludzie. I jak usłyszałam, jak ta pani powiedziała, że zagłodzimy Polskę, to po prostu serce mi stanęło, chociaż matka już nie żyje. Potem moim ojcem została wyswatana, nie było to udane małżeństwo, ponieważ matka ciągle płakała po tamtym mężu, a ja jako dziecko musiałam na to patrzeć. Ale nie mam, nie utonę nienawiści do Niemców. Nie mówiono, a to przez tych Niemców jesteś takim dzieckiem nieszczęśliwym. Nie, ale jak powstała wspólnota węgla i stali, to ja nie rozumiem tego. Jest jakiś taki, jest jakby już w założeniu Unii, której Spinelli bardziej niż Schuman jest, że tak powiem, była ważny i że wspólnota węgla i stali, która powstała po to, żeby Niemcy nie wzrośli w siłę. Właśnie po tym, co nam zrobili, co nie tylko nam, to nie jest sprawa zawziętości, ale jeżeli po tylu latach my musimy być grzeczni, z nimi się tak liczyć, a oni urośli w siłę i rządzą nami w tejże Unii. To jest po prostu już w założeniu jakiś błąd, który no, nie tyle błąd, ile jakiś nie jest to prawdziwe wszystko i Polacy żyją przez to w jakimś zamęcie. Takim zawsze modlimy się w czasie mszy, żeby od zamętu Pan Bóg nas ochronił. I jak my się mamy czuć, jeżeli ja wiem, co matka przeżywała, co się stało w Warszawie i pamiętam jako dziecko tę Warszawę zburzoną. A teraz, no to jest zakłamanie. I ja przepraszam, że to mówię, bo już moje pokolenie niewiele, już ono też wchodzi, mam 70 na karku, wchodzi w taki okres, że się nie liczą. Tak jak pan Tusk mówił, zabierz babci dowód, prawda? To już ja wchodzę w taki wiek. To jest straszne. I że właściwie mówią państwo, że panowie, że trzeba walczyć, no, żeby uznano te straty wojenne. No jeżeli wcześniej nie walczono i na przykład ciągle mówimy o tym, jak nienawidzić Rosję, a nie mówimy o tym, co ci Niemcy narobili, tylko się liczymy ciągle z nimi. Przyznam szczerze, już na koniec, że ja już niewiele mogę, już też się zbliżam do końca, ale czuję sumieniem pewne zakłamanie, że pozwolono Niemcom nie tylko się w siłę wzrosnąć, nie tylko zmienić patrona na Spinellego w tej Unii, ale przede wszystkim, że oni rządzą Unią, a my jesteśmy w Unii. I powiem tylko tyle. Gdyby moja matka żyła, na pewno by się nie wtrącała do tego, bo była bardzo pokorna, wychowana w wierze i cierpiała całe życie przez to, przez tę wojnę. Ale ja powiem teraz może głupoty, że czasami myślę, już tak prawie, że będąc na wylocie, że wolałabym suchy chleb jeść, niż być w takiej Unii, w której rządzą Niemcy i którzy nam potrafią powiedzieć, że zagłodziliby nas. I ja wtedy wspominam tego matki męża, 30-letniego inteligenta z Wołynia, który został 2 tygodnie przed wejściem Amerykanów zagłodzony na śmierć. ponieważ już nie karmiono tych więźniów i poumierali. Także może przemawia przeze mnie jakaś taka może zawziętość, ale to nie jest zawziętość. Ja po prostu dziwię się, że my żyjemy w takich czasach, że 30 lat wolności, przedtem tyle lat no, nie upominaliśmy się u Niemców specjalnie, byliśmy zawsze pokorni, tylko zwracam uwagę na Rosjan, no i może słusznie, ale a co z Niemcami? I że my żyjemy w takim jakimś dziwnym matryksie, znaczy nie, może źle się wyraziłam, po prostu nie wiem, z pozycji moich już późnych lat nie wierzę w to, że sprawiedliwości stanie się zadość i to jest straszne uczucie. No, ale niestety muszę to wyznać. Serdeczne
bardzo
dzięki dziękujemy.
Z Bogiem, Pani Mario, pozdrawiamy serdecznie. Panowie, bardzo proszę.
No?
Pan Dariusz Motelski, proszę bardzo.
Mam nadzieję, że tym razem mnie nie rozłączy, tak jak poprzednio.
Spróbuję.
Może nie tyle będę się odnosić już do rozliczania sędziów, ponieważ cieszę się, że z Sądu Najwyższego wreszcie zniknęły wizerunki tych sędziów z czasów komunistycznych i na tym poprzestanę, ponieważ nie było żadnego rozliczenia, tak samo jak nie było właściwie żadnego rozliczenia nazistów Niemców. Kilkadziesiąt osób zostało w pokazowych procesach skazanych też bardzo często na niewielkie wyroki, a większość ludzi, tych takich zwykłych żołnierzy, którzy po prostu dla zabawy strzelali do dzieci, mordowali kobiety w ciąży, palili ludzi w piecach, często żywcem, ci ludzie nigdy nie ponieśli odpowiedzialności i robili kariery w RFN. No, mój dziadek przez 5 lat przepracował przymusowo w Niemczech, był uczestnikiem walki kampanii wrześniowej w Armii Poznań. Właściwie żadnego do końca jego życia żadnego odszkodowania od Niemców za to nie otrzymał. A bardzo wiele firm, gdzie Polacy pracowali przymusowo, gdzie Polacy umierali w męczarniach pracując przymusowo, istnieje do dzisiaj i z wielkim powodzeniem dzięki między innymi przepisom unijnym robi u nas potężne pieniądze, wyprowadzając z Polski bardzo wielki kapitał. Ale to, co jest najbardziej w tej chwili niebezpieczne, to to, że odchodzi, tragiczne dla Polski, że odchodzi pokolenie, które osobiście pamięta wojnę. 2 dni temu w Szczecinie odszedł pan Murzyło, wieloletni prezes tutaj lokalnych stowarzyszeń kresowych, który dbał o pamięć o kresach. Jak jego teraz tutaj w Szczecinie nie będzie, no to po prostu ten temat muszą przejąć młodzi. Wielką tragedią jest to, że ludzie, którzy rzeczywiście przeżyli wojnę, pamiętają niemieckie, rosyjskie, ukraińskie, litewskie zbrodnie na Polakach, przez okres komunizmu o wielu, wielu zbrodniach nie mogli po prostu mówić. Historia Polski była przez te lata zakłamywana. Ale najbardziej zakłamywana w tej chwili przez samych Niemców jest historia Niemców i wybielanie się z odpowiedzialności za II wojnę światową. W 2010 roku wydano w Niemczech publikację w nakładzie prawie 1 000 000 sztuk Żydowskie życie w Niemczech. Wydała to organizacja rządowa w Niemczech i padło tam sformułowanie polnische Konzentration Lager, czyli no po prostu o polskich obozach koncentracyjnych mówi się w niemieckich szkołach, mówi się w niemieckich mediach. W 2013 roku w Deutsche Presse Agentur, czyli w takim odpowiedniku PAP-u naszego, czyli tak jakby rządowej agencji informacyjnej, również padło zdanie polskie obozy koncentracyjne, polskie obozy zagłady. Później te informacje masowo powierały media typu Focus, Die Welt i żadnej odpowiedzialności za to nie ponosiły. Kilka lat temu brałem udział w konkursie jeszcze jako student organizowanym przez IPN i objeżdżali w ramach tam nagrody za dobrą pracę, pojechaliśmy na, można powiedzieć, taką wycieczkę objazdową historyczną, gdzie pokazywano nam, jak w tej chwili wyglądają na terenie Niemiec obozy koncentracyjne dawne. W bardzo wielu miejscach na przykład baraki zostały pousuwane. W bardzo wielu miejscach nie mówi się, że to jest, że cokolwiek tam było niemieckie. Zawsze używa się, że było nazistowskie. W filmach, czyli w kulturze przedstawia się głównie już w tej chwili ruch oporu w Niemczech, czyli kształtuje się to tak, jakbyśmy mieli myśleć, że to nie Niemcy tak naprawdę wywołali II wojnę światową, nie Niemcy dopuścili się masowych mordów, tylko jacyś mityczni naziści. To byli Niemcy i my tutaj mamy zadanie w tej chwili mówić o tym, że to byli Niemcy. Ja się bardzo cieszę, że z inspiracji takich organizacji jak Polska Fundacja Narodowa czy Reduta Dobrego Imienia właśnie w tej chwili, dzisiaj byłem dosłownie u notariusza, żeby spisać akt powołania Fundacji Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu, ponieważ my musimy zakładać takie organizacje, które będą też sądowo, ale też propagandowo w jakimś sensie, czy to w mediach społecznościowych, czy to w mediach tradycyjnych, walczyć o prawdę o Polsce. Ja niedawno o polskiej historii. Niedawno udało mi się przejąć domenę panbandera.com. To, co dzieje się w Niemczech, bo tam się nie uczy o tym, że to Niemcy mordowali, to samo się dzieje na Ukrainie, tylko że z tych, którzy mordowali, czyli upowców, robi się bohaterów. I to też robią po prostu osoby wydające tam podręczniki. Tam i w Niemczech, i na Ukrainie oni się nie dowiedzą tego, co ich narody wyrządziły naszemu narodowi. I na tej stronie stepanbandera.com będę zakładać stronę międzynarodową z tłumaczeniem na ukraiński, z tłumaczeniem na angielski, z tłumaczeniem na niemiecki, kim był Stepan Bandera i kim byli banderowcy. I będę wykupywać masowo, mam nadzieję, że tutaj pomogą też ludzie za pośrednictwem zrzutki, masowo reklamę na Ukrainę. Można tak skierować reklamę, żeby docierała ona głównie do młodzieży. Ponieważ musimy brać na siebie też odpowiedzialność nie tylko za polską młodzież, która historii praktycznie w szkole się nie uczy, bo do XX wieku rzadko kiedy się dociera tak naprawdę. No to jest inna kwestia, ale powinien powstać przedmiot historia XX wieku, która nakreśla po prostu, co się działo w XX wieku, bo to jest w tej chwili dla nas najważniejsze. Musimy edukować też młodzież na Ukrainie. Bardzo duża część tej młodzieży przyjeżdża do Polski, czy to na studia, czy to później do pracy. Więc powinniśmy dbać o to, żeby wiedzieli, kim są banderowcy, żeby tym ludziom nie stawiano pomników, ponieważ to byli ludzie, którzy równali się z nazistami. A jeśli chodzi o strajki kobiet, bo to też tutaj padło w jednej z wypowiedzi. To, co się dzieje na strajkach kobiet, jest nie do opisania pod kątem wulgarności. Ja mam dziesiątki nagrań, ponieważ ludzie mi wysyłają. Działam w internecie na tyle szeroko, że ludzie sami wysyłają mi nagrania takie najbardziej radykalne z tych strajków, a nie tylko ataki na kościoły, ale również wulgaryzmy. Mam na przykład udokumentowaną posłankę ze Szczecina, która po prostu bluzga jak człowiek pod jakimś sklepem monopolowym, bardzo pijany. I to robi przy dzieciach. Posłanka Koalicji Obywatelskiej. Żadnej odpowiedzialności za to nie poniosła, również nie poniosła odpowiedzialności przed Komisją Etyki Poselskiej. No niestety tacy ludzie są w opozycji i tacy ludzie reprezentują nasz naród. Tam były dopuszczane wprost akty przemocy, ponieważ tym właśnie jest protestowanie pod prywatnym domem na przykład sędziego, polityka, dewastowanie biur poselskich Prawa i Sprawiedliwości czy posłów Solidarnej Polski. Wulgarne, w tej chwili najbardziej znienawidzone osoby w naszym kraju to jest Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro. Są atakowani, wyzywani, przeklinani po prostu w dziesiątkach, setkach, tysiącach. I to wszystko tak naprawdę lewica, rzecznik praw obywatelskich nie widzi w tym chyba problemu, ponieważ o tym nie mówi, tego nie krytykują. Posłowie Koalicji Obywatelskiej czy lewicy nie wzywają do uspokojenia tych protestów, które mają miejsce w czasie pandemii, kiedy nie wolno, nie powinni wychodzić tak naprawdę na ulicę, bo te dzieciaki, które tam wychodzą, głównie to są dzieciaki, mogą się zarazić, wrócić, zarazić swoich dziadków i tragedia gotowa. Oni nie wiem, no nie myślą o tym, polityka jest dla nich widocznie najważniejsza i niestety to pokolenie, które w tej chwili rośnie, bez dobrej edukacji historycznej i z autorytetami takimi jak pani Gasiuk-Pichowicz czy Sławomir Nitras, czy postaci po prostu z tak zwanych patostreamów na YouTubie, no to niestety będzie to pokolenie, które będzie bardzo ciężko odzyskać dla Polski, które jeśli dojdzie do kiedykolwiek, ewentualnie, oby nigdy nie, ale do jakiegokolwiek konfliktu, no to nie liczmy na to, że to pokolenie będzie pokoleniem takim jak pokolenie mojego dziadka, które po prostu poszło się bić za Polskę.
Dziękuję. I kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Mówię.
Bardzo proszę.
Mówi Danuta. Ja może tak na wstępie powiem, bo tak jest bardzo temat wrażliwy. Słucham i jestem bardzo tak może podekscytowana. Może na wstępie powiem tylko tak. Ze świętościami szargają ludzie nikczemni. I tutaj już nie będę wchodziła w temat, jeśli chodzi o Kościół, o całe nasze chrześcijaństwo. Bo tu wystarczy przeczytać, znaczy wystarczy. Jeśli ktoś czytał Krzyżowców, w ogóle utwory, książki pani Zofii Kostak-Szczuckiej. Więc możemy porównać, bo to w zasadzie historia zatacza olbrzymie koło. I teraz może wrócę do kwestii tej niepodległości naszej ojczyzny. Więc po wojnie może, po II wojnie światowej, że nigdy nie została rozwiązana kwestia władzy, kto ma w Polsce tworzyć władzę, może tak. I sieć powiązań, która się wytworzyła, oplata do tej pory. Jesteśmy otoczeni siecią powiązań, które się nie możemy wyplątać, a czy się wyplączemy, no nie chcę wchodzić w tutaj pesymistyczne jakieś nastroje, ale to nie wygląda optymistycznie może na tą chwilę. I może tak, i teraz tak, może kwestia okupacji niemieckiej została w miarę w taki sposób tam wykazana, zbadana. No może nie jest to do końca, tylko tak mówię, już nie chcę tutaj też głębszy, bo to jest temat może. Ale jeśli chodzi o kwestię okupacji sowieckiej, przez dziesiątki lat żadne badania nie zostały zrobione i nie są podejmowane do chwili obecnej. Jest to sprawa, tak podchodzi się do tego, jak tą reakcję i niechętnie w ogóle się podejmuje te tematy. Jeśli chodzi, jest to wiadomo, nie, jacy to ludzie byli, kto utrwalał władzę, jakiej, chodzi mi o nację. To może tutaj pana Michalkiewicza tylko, to nie będę już, ale to często o tym mówił. Więc część komunistów może z tej nacji po wkroczeniu wojsk radzieckich poczuła żagiel wziadł żagla i zaangażowała się w tworzenie właśnie władzy, tworzenie struktur władzy w PRL-u. Jeśli przejrzeć uważnie rozmaite powiązania, więc komuniści po wojnie pisali polską historię na kościach polskich bohaterów. I może tak jeszcze powiem, że po II wojnie światowej i tej niepodległości i w tej chwili to, co się dzieje, to nie jest, że Niemcy, Rosja, ale to się ciągnie od lat. Nigdy nie zostało właśnie, tak jak powiedziałam, że ta sieć nigdy nie została przerwana. Mm-hmm. I to
Pani
pokutuje. Dusiu,
możemy to pokutuje postawić
tak, na moich dziadkach, na moich rodzicach, na naszym pokoleniu, a naszym dzieciom i wnukom jest trudno wytłumaczyć, dlaczego tak jest i dlaczego my stawiamy takie teorie i rozmawiamy, że to czy tamto. Więc młodzież, a już nie mówiąc o takich 18-latkach, których się nie uczy, nie znają maturę i nie znają historii, jeśli się w domu nie powie, no to też tak to z tym urzenie oka, bo babcia czy tam dziadek się upa i coś tam jakieś brednie plecie. Także no, jest bardzo ciężko, dlatego że nie było dekomunizacji szkół, sądów i mediów i wielu, wielu innych rzeczy i to się ciągnie od II wojny światowej.
Mm-hmm. Dziękuję bardzo, pani Danusiu.
A kiedy ta pajęczyna i to wszystko zniknie, trudno powiedzieć, bo w tej chwili też rządy są jakie są i te konkluzje i to wszystko. Także nie napawa to optymizmem na przyszłość. Póki co, ale dobrze. Wierzmy w to, bo wiara czyni cuda.
Optymistycznie kończymy, pani Danuto.
Tak,
dziękuję.
Tak. Dobranoc.
Pozdrawiam. Dobrej nocy z Panem Bogiem. Bardzo proszę, pan minister Marcin Romanowski.
Tak, rzeczywiście to kontynuacja w pewnym sensie tego wątku, o którym mówiliśmy już wcześniej, tych zaszłości właśnie tego, że jesteśmy takim krajem późnego postkomunizmu, gdzie te zaszłości z upadłego reżimu ciągle są obecne i ciągle jakby są przeszkodą, żeby nasze społeczeństwo, nasze państwo było już tak naprawdę dobrze zorganizowane, sprawne i sprawiedliwe, bo może to jest nam szczególnie bliskie czy ważne w Ministerstwie Sprawiedliwości właśnie i to jest problem stanu polskich elit, które zamiast reprezentować nasz kraj, bronić się dobrego imienia Polski, czy często właśnie szkalują Polskę, wstydzą się polskości i to określenie ulica i zagranica niestety jest prawdziwe. Pani Danuta mówiła też o zagranicy. No właśnie to są te, można by powiedzieć, dwie emanacje takie najbardziej aktywne tego, co teraz uderza w Polskę, uderza w ten plan, żeby Polska była Polską, tak? I powiem o tej zagranicy, bo rzeczywiście to jest dostrzegalne i ten to nierówne traktowanie Polski, no takie ma przesłanki czy takie ma powody właśnie, że chodzi o to, żeby Polska nie była silna, żeby Polska nie mówiła swoim mocnym głosem, żeby na polskiej gospodarce korzystali po prostu inni. No tak, podwójne traktowanie dostrzegamy, czy próby podwójnego traktowania dostrzegamy wszędzie. Ja pomyślałem sobie, jak pani Danuta też o tym mówiła a propos właśnie pozycji Polski. No, jak my mówiliśmy o wecie w wakacje czy po wakacjach, prawda, to byliśmy atakowani jako ci, którzy no wręcz rozbijają Unię Europejską, a całkiem niedawno Francja przecież groziła wetem, jeżeli jedno z porozumień właśnie będzie wbrew jej interesom. I to i wiele, wiele innych przykładów przychodzi mi na myśl, chociażby stanowiska przed TSUE, gdzie w bliźniaczo podobnych sprawach w jednych rzecznicy generalni mówią a w sprawie Polski mówią zupełnie coś innego. Sytuacja, w której nasz system prawny jest bardzo podobny w jakimś tam zakresie do hiszpańskiego, jeżeli chodzi o kształt Krajowej Rady Sądownictwa, a znacznie bardziej, nazwijmy to demokratyczne niż to ma w Niemczech, ale to my jesteśmy atakowani właśnie, że rzekomo naruszamy praworządność. Więc to pokazuje właśnie, jak ważne jest to, żebyśmy pilnowali Polski, żebyśmy byli świadomi tego, że rzeczywiście, jeżeli my nie zadbamy o nasze interesy, to Niemcy czy Francja na pewno tego nie zrobią. Nie ma co się dziwić. No w końcu to my jesteśmy odpowiedzialni za Polskę. A jeszcze też na koniec, nawiązując do może jeszcze poprzedniej wypowiedzi, poprzedniego pytania, ja przypomniałem sobie, jak była o tym mowa właśnie o tej odpowiedzialności Niemców za drugą wojnę światową i o tym, jak oni potrafią bardzo sprytnie i konsekwentnie od tej odpowiedzialności uciekać. O pewnym zdarzeniu w listopadzie bodajże wiceprzewodnicząca Bundestagu Klaudia Roth prezentowała się z słynną błyskawicą i napisem "To jest wojna", prawda? Taka bulwersująca sytuacja właśnie w rękach niemieckich właśnie wypowiadanie wojny, to głodzenie wcześniej, o którym inna przedstawicielka wysokich władz niemieckich mówiła. To są właśnie przykłady tego, jak oni starają się przełamywać kolejne bariery i właśnie to, co my powinniśmy robić, to właśnie w sposób stanowczy i zdecydowany, mówię o władzach, o instytucjach polskich, ale też o każdym z nas, o wszystkich Polakach, musimy się temu po prostu w sposób stanowczy przeciwstawić. Ja wtedy pamiętam pani wiceprzewodniczącej ROT, wysłałem opracowania dotyczące zbrodni niemieckich na Zamojszczyźnie. Odpowiedzi nie dostałem, może pani Roth jeszcze to studiuje i się zastanawia, prawda? Ale to, co jest ważne, to rzeczywiście stanowcze reakcje i edukacja. To, że rzeczywiście też jest przecież dużo dobrej woli, a Sam miałem okazję w swoim życiu mieszkać przez parę lat, studiować w Niemczech i wiem, że jest też dużo wśród zwykłych Niemców sympatii do Polski. Nie możemy przecież do jednego worka wrzucać niemieckich interesów gospodarczych czy politycznych i zwykłych Niemców, którzy czują się też, jak się tym rozmawia, jak się przypomina, jak się informuje, czują się odpowiedzialni tak moralnie za zbrodnie swoich dziadków. W związku z tym stanowczość i edukacja po stronie państwa polskiego i też po stronie organizacji pozarządowych, po stronie właśnie na każdym poziomie, to jest bardzo ważne i to jest to, w jaki sposób możemy bronić właśnie polskiej wolności i polskiej tożsamości.
I jeszcze jeden telefon, bardzo prosimy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Ryszard z Gniezna.
Witamy, panie Ryszardzie. Proszę bardzo.
Witam ojca Grzegorza i witam gości zaproszonych do studia. Dziękuję za ten temat, że jest poruszony. Jest to najważniejszy temat i powiem krótko, że trzeba zacząć od pracy organicznej, czyli sąd po sądzie, prokuratura po prokuraturze, szkoła, uczelnia wyższa i weryfikacja ludzi, bo inaczej nie dojdziemy. Tak jak wcześniej tutaj mówił, nie wiem, czy to ktoś słuchaczy, odnośnie księdza Niedzielaka i tych wszystkich księży, którzy stracili życie, jak również żołnierze niezłomni. To jest jedyna możliwa, może trudna praca na lata jeszcze, ale musi być, bo my jesteśmy takim narodem, że zasługujemy na to, żeby nikt nam się nie wtrącał i mówił, że my jesteśmy, za coś odpowiadamy. My jesteśmy narodem dumnym, pracowitym, damy sobie radę. Także prosiłbym o to, żeby jeszcze, bo kiedyś zabierałem głos, takich ludzi jak pan prokurator Witkowski po prostu znaleźć, wrócić do służby i zajmowali się tymi sprawami, żeby wreszcie to wyczyścić po prostu na czysto. Bo my jako Polacy zasługujemy, bo Polska jest przeszyta krwią. I nikt po prostu, musimy szanować siebie przede wszystkim i zadbać o to, żeby to po prostu nie bać się nikogo, tylko mówić dyplomacja, jeszcze raz dyplomacja i praca organiczna. Dziękuję za ten temat ojcu Grzegorzowi i ojcom gościom zaproszonym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze z Panem Bogiem. Panie Ryszardzie, bardzo dziękuję za ten telefon z Gniezna też, tak miło na koniec kolebki polskości. Drodzy panowie, 7 minut nam zostało do końca audycji dzisiejszej, więc bardzo bym prosił, może pan Dariusz Matecki na początek może się odnieść ewentualnie do pana Ryszarda i też w ramach takiego podsumowania.
Mówimy o dyplomacji, a właśnie w tej chwili, ja rozmawiając tutaj i w tej chwili, no jestem przed komputerem i jestem na Twitterze. Przed chwilą w Warszawie miały miejsce kolejne nielegalne manifestacje środowisk tych skrajnie lewicowych, tych aborcyjnych. I mówiliśmy wcześniej i w TV Trwam, i w Radiu Maryja o organizacjach George'a Sorosa. I jedną z takich organizacji jest organizacja Ludmiły Kozłowskiej i Bartosza Kramka. I w tej chwili, i co oni robią? Pokażę to na przykładzie. W tej chwili godzinę temu Ludmiła Kozłowski wrzuciła zdjęcia tego Kramka, czyli niby swojego męża, który został zatrzymany przez policję podczas uczestnictwa w nielegalnym zgromadzeniu. I jest wleczony do radiowozu. Jednocześnie oznaczając przyjaznych sobie polityków, na przykład niemieckich. I mamy od razu odpowiedź niemieckiego polityka Frank Schwabe, członka Bundestagu, który od razu mówi, że polski rząd musi podjąć jakieś działania. Niemiec dzisiaj mówi na podstawie fake newsa prawdopodobnie, czyli nieprawdziwej informacji, która ma na celu przedstawienie polskiego rządu jako rządu jakiegoś autorytarnego, jako rządu łamiącego prawa obywatelskie, jako rządu łamiącego po prostu konstytucję, bo lubią mu krzyczeć o konstytucji te środowiska, i po prostu negatywne przedstawienie w opinii międzynarodowej. Ten Niemiec, ten Frank Schwabe oznacza kolejnych polityków, m.in. Gaja Verhofstadta, i tak
idzie w świat fałszywa informacja. Człowiek, który nielegalnie uczestniczy w manifestacji i powinien zostać zatrzymany, jest przedstawiany jako bohater walki o demokrację tak zwaną. No, powinniśmy przede wszystkim się z tym uporać, ponieważ dopóki pozwolimy tego typu organizacjom George'a Sorosa na robienie czegokolwiek tylko sobie chcą w naszym kraju, za pieniądze z zagranicy, za pieniądze z najróżniejszych organizacji zagranicznych George'a Sorosa, no to my będziemy przegrywać na arenie międzynarodowej. Skoro kilku ludzi potrafi finansowanych przez George'a Sorosa bądź jego organizacje potrafi robić tyle złego PR w Polsce, no to my po prostu powinniśmy odpowiadać dyplomatycznie na wszelkie tego typu zagrywki. Bo dla mnie to są, no, mówiąc wprost, to są zagrywki agenturalne. Jeśli ktoś kłamie na temat Polski i to jest przekazywane dalej w świat, no to do czegoś takiego dochodzić nie powinno. I to uderza też w polską tożsamość, ponieważ jeśli we wszystkich zagranicznych mediach publikowane są kłamstwa na temat Polski, publikowane są informacje, że Polska to kraj, w którym nie szanuje się praw człowieka i najczęściej te informacje są też przedrukami z prasy typu Gazeta Wyborcza, typu Newsweek, typu Polityka, czyli prasy skrajnie lewicowej, po prostu przetłumaczone i umieszczane dalej w prasie zagranicznej, no to ci Polacy, którzy też żyją poza granicami Polski, no to oni też powinni bronić dobrego imienia Polski tam, pisząc w danym języku, czy to jest niemiecki, czy francuski, czy angielski, uczestnicząc w dyskusjach na Twitterze, na forach internetowych, na Facebooku, przedstawiać po prostu prawdę o Polsce, zapraszać do Polski, żeby ludzie tutaj przyjeżdżali i widzieli na własne oczy, że jesteśmy wspaniałym krajem, jesteśmy krajem szanującym odmienności, krajem tolerancyjnym i krajem, do którego warto przyjechać i w którym warto żyć. W przeciwieństwie coraz bardziej do niebezpiecznych już coraz bardziej krajów, takich jak Francja, czy niektóre rejony Niemiec, gdzie na przykład jeśli człowiek wprost, no mówiąc, no bardzo wielu migrantów tam żyje, gdzie na przykład idzie człowiek w jarmulce, to od razu jest tam atakowany. W Polsce do czegoś takiego nie dochodzi, a pomimo tego my jesteśmy przedstawiani jako ten kraj faszystowski, niedemokratyczny.
Bardzo dziękuję. Pan minister Marcin Romanowski.
Tak, rzeczywiście w takiej, nazwijmy to, aktualnej interpretacji brukselsko-berlińskiego establishmentu mamy do czynienia z kompletną redefinicją tego, na czym jest zbudowana Unia Europejska, tych wartości. One są rozumiane teraz zupełnie opacznie, stają się antywartościami, bo równość, niedyskryminacja to rzeczywiście są wartości. Problem polega na tym, że teraz one oznaczają na przykład wymóg legalizacji związków homoseksualnych, adopcję przez nie dzieci, wprowadzanie aborcji na życzenie czy eutanazji. Takie mamy teraz antywartości i tak one są promowane w Unii Europejskiej. Z tym trzeba walczyć, to trzeba odwrócić, można by powiedzieć, tę tendencję, ale takie są obecnie fakty i powiązanie właśnie wypłat budżetu z tak rozumianymi antywartościami. Słusznie również ostatnio jedna z francuskich konstytucjonalistek wskazała jako pewien mechanizm, który jest tak naprawdę mechanizmem ideologicznym, który w konsekwencji doprowadza do tego, że właśnie tradycyjne wartości, to tradycyjne myślenie, to klasyczne, konserwatywne, nazwijmy to, będzie wykluczane z dyskursu publicznego. To będzie właśnie marginalizowane. To jest właśnie to niebezpieczeństwo, z którym musimy się teraz zmierzyć, broniąc właśnie polskiej tożsamości, broniąc polskich interesów, a doświadczenia mamy tutaj złe. Wiemy, że nie można się spodziewać obiektywności, nie można się spodziewać równego traktowania ze strony instytucji brukselsko-berlińskich, bo zeszły rok i poprzednie lata pokazały, że jesteśmy właśnie traktowani gorzej bardzo często, jeżeli nie walczymy o nasze interesy w sposób stanowczy. Raport, tak zwany raport Reindersa dotyczący stanu praworządności bardzo dobrze to pokazał. Tam obiektywizm, rzetelność, równość państw członkowskich to są takie puste słowa, a najlepszym przykładem jest tego, że właśnie Holandia była tam stawiana jako wzór praworządności, a Polska czy Węgry jako kraje, które tę praworządność łamią, a ostatnie wydarzenia w Holandii, gdzie okazało się, że dochodziło tam naprawdę do rażącej dyskryminacji wielu rodzin przez nasyłanie na nich urzędów skarbowych tylko dlatego, że były to osoby o narodowości nie holenderskiej, pokazuje właśnie, jaki jest realny problem. I ten nacisk ideologiczny, z którym mamy do czynienia właśnie ze strony lewackich środowisk brukselskich, jest czymś realnym, ale właśnie obrona rodziny, obrona tradycji, obrona polskości to stanowcze działania władz centralnych i też każdego z nas jest właśnie tą, w mojej ocenie, najlepszą odpowiedzią, aby tej polskiej tożsamości bronić. I my jako Solidarna Polska, jako część Zjednoczonej Prawicy mogę powiedzieć, że jesteśmy zdeterminowani, że chcemy partnerskiego dialogu z naszymi europejskimi partnerami, ale właśnie nie może być żadnych ustępstw, jeżeli chodzi o polskie wartości i polskie interesy.
Bardzo dziękuję. Kończymy rozmowy niedokończone. Obrona wolności i tożsamości Polski w globalnym świecie. Taki temat dzisiaj podjęliśmy i w tej pierwszej części telewizyjnej, i teraz w radiowej. Pan minister Marcin Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję, panie ministrze.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
I pan Dariusz Matecki, radny miasta Szczecin. Dziękuję serdecznie, panie Dariuszu.
Dziękuję pięknie, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękuję Państwu również za telefony.